Witam załoga.
Dzisiaj uszykowałem dla Was materiał dotyczący probiotyków. Jakie probiotyki stosowałem w okresie odbudowy moich jelit? Przypomnę, że miałem mega problemy z układem odpornościowym, ciągłe infekcje górnych dróg oddechowych, ciągle z nosa mi leciało, gardło mnie bolało. Po treningu regenerowałem się z 4 dni, jak kiedyś półtora dnia i mogłem robić jednostkę treningową, tak to się wszystko rozsypało w tym okresie, gdy rozwaliłem moje jelita, a przypomnę, że rozwaliłem je niehigienicznym trybem życia, nadużywaniem leków, śmieciowe żarcie, przewlekły stres, dziesiątki różnych powodów. Poprzednie dwa filmy też zachęcam do obejrzenia, bo też żebyście nie myśleli, że probiotyki są jakimś mega panaceum na wszelkie zło i będziemy stosować probiotyki i już będziemy super zdrowi. Cały czas będę podkreślać, że najważniejszym elementem jest eliminacja czynnika, który powoduje uszkodzenie tego zdrowia. Czyli jeżeli ktoś wdycha smog poprzez palenie papierosów, uszkadza sobie płuca i przy okazji jelita, no to jest czynnik. Rzucamy palenie i potem odbudowujemy poprzez probiotyki i zdrowe jedzenie. To samo tyczy się przewlekły stres. Jak ktoś będzie miał przewlekły stres, toksyczny związek, no to probiotyki raczej tutaj za dużo nie dadzą. Dlatego też miejcie na uwadze, że te probiotyki, one mają bardzo potężne zastosowanie, jak zaraz Wam udowodnię. Tak jak w poprzednich odcinkach tłumaczyłem, że miałem często palpitacje, napady paniki, budziłem się upocony w nocy, nie wiedziałem, co jest grane, dezorientacja. Potem, jak się okazało, to wynikało po części z endotoksemii, która mi towarzyszyła, a to, tak kolokwialnie mówiąc, jest przesiąkanie naszych jelit i przepuszczanie bakterii LPS, no tak tych złych można powiedzieć, do krwiobiegu, do otrzewnej i nasz organizm zaczyna wtedy głupieć. Można powiedzieć, zaczyna się wojna w naszym organizmie. Układ odpornościowy zamiast tutaj koncentrować się na tonizowaniu naszego ciała, żeby nie dochodziło do jakiejś infekcji, żebyśmy byli zdrowi, no to dochodzi do tego typu akcji, że on się tam koncentruje i całą armię przekierowuje na te endotoksyny. I też jak to zbadałem, może od razu Wam powiem, zrobiłem badania morfologiczne, to jest podstawa CRP-OB i morfologia z rozmazem. Największym takim atutem badań dodatkowych, które zrobiłem, to były badania skału. Tutaj badana była zonulina. Zonulina to jest właśnie marker pokazujący, czy nasze jelita są przesiąkliwe, przepuszczają właśnie te niechciane cząsteczki do krwiobiegu. Na poziomie naszych jelit stoi bramka, czyli tak, mówi witaminka B przechodzi, żelazo przechodzi, jest jakaś właśnie toksyna czy coś, jest ban, wypad z baru. Utrata selektywności to jest właśnie ten ochroniarz, który idzie spać do domu i tam jest furtka otwarta i wszystko może przejść. Dlatego to się dzieje też między innymi pod wpływem przesadnego stresu, palenie papierosów, narkotyki, alkohol, słabe żywienie, konserwanty, emulgatory, cały ten syf, który jest z przetworzonej żywności, powoduje, że ta selektywność się rozwala i w medycynie nazywa się to zespół przesiąkliwego jelita. I to jest na dobrą sprawę endotoksemia, mikrozaczątek sepsy, bo sepsa też mniej więcej, mechanizm jest bardzo podobny. Też warto wspomnieć, że utrata tej selektywności bariery jelitowej i przepuszczanie tych wszystkich śmieci do światła krwi jest zaczątkiem najróżniejszych chorób autoimmunologicznych, nietolerancji i alergii pokarmowych. Osoby, które już mają jakieś problemy zdrowotne, no to pierwszej kolejności trzeba ogarnąć jelita. I zbadaliśmy tą zonulinę. Zonulina wyszła podwyższona. Tutaj macie badania krwi, jak one wyglądały. Dodatkowo jeszcze miałem zbadane bakterie pod kątem proporcji dobrych do złych bakterii. Oczywiście tych złych miałem bardzo dużo. Miałem mnóstwo gnilnych bakterii, które, jak sama nazwa wskazuje, nie są czymś dobrym i one też zatruwały moje życie, a dokładnie krew. W tamtym okresie wskoczyłem na półroczną probiotykoterapię, brałem najróżniejsze szczepy, ale jakbym miał wyodrębnić 3 najważniejsze, no to na pewno było Saccharomyces boulardii z grupy Lactobacillus i z grupy Bifidobacterium, z tym, że pamiętajmy, że jak będziemy brać jakieś bakterie, probiotyki, to te probiotyki muszą być dobrze opisane. Jak weźmiecie jakiś szczep i będzie tylko pisać, że tam są bakterie z rodziny Lactobacillus, to to nic nam nie mówi. Musi być przykładowo Lactobacillus plantarum 299V. Żebyście to zrozumieli, to tak jakbym wam powiedział, najszybsze zwierzę z dżungli to kot. No kot wam nic nie mówi, bo kot to jest gatunek, trzeba to sprecyzować. Najszybszy przykładowo zwierzak w dżungli to kuguar albo lampar. No nie wiem, jakie tam zwierzę jest najszybsze, ale to jest dokładnie to samo tyczy się probiotyków. Probiotyk, który działa na atopie, to nie Lactobacillus ani Bifidobacterium, tylko Lactobacillus, przykładowo Lactobacillus acidophilus ATBLAS 919, czyli jest gatunek i dokładne oznaczenie, który to jest szczep. Opisany zapewne jest patent i cała publikacja naukowa na PubMedzie, dlatego też można sobie to sprawdzić. Nie może być tylko sam napis albo Lactobacillus, albo Bifidobacterium. Musi być to ładnie wszystko opisane tymi numerami. To jest jedna z najważniejszych kwestii. Kolejna sprawa. W pierwszym półroczu to oczywiście tam szczegółowo miałem na kartce od dr Patrycji rozpisane jak, co, które i tak dalej, ale po tym pół roku stwierdziłem, że jeżeli to mnie tak ogarnęło i rzeczywiście to zdrowie się wyprostowało, to chcę brać probiotyki profilaktycznie i też wam to polecam. I wtedy brałem raz na półtora, dwa miesiące, przykładowo sobie Vivomix wybierałem, czy to właśnie San Probi Sport, Stres, Lactobiane też testowałem. No tych probiotyków było sporo, teraz właśnie z Health Labs na noc i na dzień sobie stosuję takie probiotyki. Tak, i teraz jeszcze chcę omówić dwie kwestie. Kwestie kiszonek i kwestie kefirów, produktów fermentowanych mlecznych. Czemu, Damian, tego nie rekomendujesz i czy to nie lepiej by uzdrowiło naszych jeli? No nie, bo po pierwsze jest tych bakterii tam za mało, a po drugie nie są to bakterie wyekstrahowane od człowieka. Jeżeli coś ma miano probiotyku, to musi być wyekstrahowane z naszego zdrowego przewodu pokarmowego, czyli właśnie Lactobacillus plantarum 299V przykładowo, on naturalnie też występuje w naszym mikrobiomie i to jest wyekstrahowane, namnożone, przebadane, opatentowane i to jest wiadome, że daje realne działanie. A takie stosowanie właśnie czy kefiru, oczywiście kefir ma jakąś tam liczbę bakterii, jeszcze jak producent doda, ale to są tak znikome ilości, że to może być bardziej traktowane jako żywność profilaktyczna. Oczywiście ma to swoje pozytywne działanie, kwas mlekowy chociażby, który jest w kiszonkach i w kefirach, on działa pozytywnie na już istniejące prozdrowotne bakterie. To jest dla tych bakterii takie turbo doładowanie, paliwo po prostu. One sobie, te bakterie wtedy są silniejsze i się potrafią namnażać, ale to nie działa bezpośrednio na to, że my zasiedlamy nowymi bakteriami, bo to jest tylko dla już istniejących bakterii takie turbo doładowanie. I też te bakterie, ilość tych bakterii w kefirze czy w kiszonkach działałyby w sposób modulujący układ odpornościowy, ale byśmy musieli tego zjeść około z 8 kilo. No to wybaczcie, no nie jesteście w stanie, bo się posracie najzwyczajniej w świecie i tyle będziecie mieli z odbudowy waszych jelit. Każde rozwolnienie, przypominam, to jest uszczuplanie już tych bakterii prozdrowotnych, które powodują wzmocnienie układu odpornościowego, modulują ten układ odpornościowy. Więc to można kiszonki, kefiry i tak dalej, ale to nie jest probiotyk. A chyba, że rzeczywiście, no to jeszcze tak na marginesie, że producent dodał do danego kefiru odpowiednią ilość bakterii i odpowiednią ilości miliardów szczepów, no to wtedy można to jeść i to może być traktowane jako probiotyk, ale to już jest żywność funkcjonalna, a nie taki kefir zwykły, kupiony w Biedronce czy w Lidlu, czy taka zwykła kapusta kiszona. No to są, tak jak jeszcze raz podkreślę, super zdrowe produkty, one są podstawą zdrowego żywienia, ale nie traktujmy ich jako probiotyków, one nie dadzą nam takiej mocy jak probiotyki. Oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej i jeżeli chce chcecie, interesuje Was ten temat, to możecie sobie obejrzeć szkolenie, jakie probiotyki stosować w różnych przypadłościach, czy to właśnie zespół jelita wrażliwego, Crohn, przewlekłe biegunki, biegunka podróżnicza i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bodajże 10 najróżniejszych, najczęstszych przypadłości. Doktor Patrycja wszystko krok po kroku analizuje. To oczywiście też macie w pakiecie premium to szkolenie na platformie motivator.tv. Kto ma ochotę, to serdecznie zapraszam i zadawajcie pytania w komentarzach, udostępniajcie ten film i widzimy się niebawem.